stacja.
I dobry wieczór, witamy Was serdecznie. To jest wydanie główne w kontestacji Radiu Ludzi Wolnych, w którym witamy Was 13 czerwca 2022 roku. I witają się z Wami w tej chwili Marek Zemsta.
I Marcin Hugo-Kosiński, witam Was niezwykle serdecznie. Nie wiem, dlaczego Marek jest bez kamery. Dlaczego?
Jestem bez kamery, bo jestem chory po prostu i źle wyglądam. O, może tak.
To nic nie stoi na przeszkodzie. Zaraz dołączy do nas Adrian. W każdym razie dzisiaj będzie no, wydanie takie, którego nie było, ponieważ już od kilku tygodni nas nie było tutaj.
Tak. Wracamy i oczywiście za chwilę powiemy Wam, jak do nas zadzwonić i w jaki sposób możecie się z nami w ogóle komunikować. Także zaczynamy.
Lecimy.
Jest już z nami Adrian, witamy cię Adrianie.
Dobry wieczór, dobry wieczór.
Dobry wieczór panu.
No, a ja tymczasem powiem, że jak to wydanie główne, warto się na początek przywitać i tak też zrobiło dwóch naszych pierwszych już słuchaczy, Lotka i Sebek, także witamy was serdecznie i przypominamy, że żeby do nas zadzwonić, to należy sobie wybrać taki adres URL zadzwoń.kontestacja.com i on działa na wszystkich platformach, na Androidach, iOS-ach, komputerach, telefonach. Nie trzeba się rejestrować, wystarczy tylko sobie ustawić tam mikrofon, ewentualnie kamerę, jeżeli macie ochotę i kliknąć, że OK, przetestować i już jesteście tutaj z nami, tak jak my się widzimy. Możecie zadawać pytania, możecie opowiadać, co was spotkało. A jeżeli chcecie po prostu wrzucić napiwek, to nasza strona to napiwki.kontestacja.com i tam jest taka opcja, żeby wybrać od 10 zł, można sobie ten napiwek wrzucić i wtedy coś się przeczytać. Na przykład ostatnio Adam Glapiński do nas napisał. O, i tak się pokazało.
Kontestacja.
Adam Glapiński. 10 zł. Chłopaki, wasza transmisja pokrywa się z pokojem wolnościowców na Twitterze, w którym uczestniczy ponad 300 osób.
No i tak nam napisał Adam Glapiński. Zresztą dużo ludzi z rządu do nas pisze. Tam nas upominają albo nas chwalą, ale można różne żarty sobie robić i wtedy nam przerywać. A teraz już bez opóźniania dalszego przechodzimy do naszej audycji.
Tak jest. Nasza audycja może się w tej chwili pokrywać z Bloku i TV, nie, Bloku i Orlen, z akcją, która zgromadziła przy sobie nikogo. Ja tak mnie zasugerowałeś w tej chwili, żeby jakby o niej powiedzieć. Rzeczywiście ludziom się nie podoba to, że się drożeją paliwa na Orlenie i na innych stacjach, ale wszystkie inne stacje również mają paliwo dostarczone z Orlenu, wobec tego wszystko robi Orlen w Polsce. Znaczy, jakby ktoś jeszcze nie miał jakiegoś pojęcia o tym i że to jest drogo. Wobec tego zorganizowali protest, ale to za chwilę.
Kontestacja.
Człowiek wolności 2016-2021. 10 zł. Proszę o wstrzymanie audycji na 3 minuty. Muszę kupę. Dziękuję.
No, okay. Za 10 to nie.
Proszę słuchać przez telefon.
Da się. Więc Marek, poszukaj teraz jakby blokuj Orlen może, bo to takie...
Bo im właściwie o to chodzi, że no nie tylko, że wiadomo, że te ceny są wysokie, no bo są wysokie, bo jest wojna z Rosją i baryłka ropy jest droższa,
znaczy,
ale...
Są wysokie, wyższe są niż były poprzednio, tak?
No tak, no to są dosyć wysokie, wyższe niż były, ale według tego, co czytałem, staram się właśnie znaleźć tutaj, jest blokuj Orlen, no, tu nie chcemy tego, dobra. I miało się to odbyć w ponad 100 miastach, w sobotę o godzinie 16, a nie, bo widzisz, o niestety to jest przed 13, czyli nie, to dopiero się odbędzie w tą sobotę, no to nie wiesz, czy nikt nie interesuje, bo dopiero się w sobotę przekonasz.
No znaczy to już następny w takim razie, nie, bo jakby...
Cykliczne.
Tak, cykliczne nieodbywanie się, tak.
Nie podoba nam się polityka Orlenu, który mimo kursu dolara i cen za baryłkę ropy śrubuje ceny na polskim rynku paliw. No i właśnie zachęcają organizatorzy, że między 16 a 18 w sobotę tworzyć sztuczne kolejki do dystrybutorów, uniemożliwić zakup paliwa i w ten sposób zaprotestować. Tu ktoś z PiS-u się wypowiada, że to polityczne, że... Zastanawiamy się, dlaczego one są pod Orlenem i Lotosem. To jest polityka 40% stacji. Nie ma zagranicznych protestów. Dlaczego? No właśnie, tak jak mówiłeś, kupują wszyscy, po prostu muszą kupować od wszystkich. No i tu jest lista miast, to tak wam przewinę szybko, możecie sobie zobaczyć. Ja sobie zobaczę na przykład w Krakowie, gdzie jesteś, Kraków.
Jedna stacja. Adam Niedzielski, 10 zł. To antyszczepy zasrane blokują.
No, może to są podobne środowiska. No, ale to nie napisali tego, kurczę, bo chodziło mi o tą marżę.
A to
czekaj, czy jest coś takiego? Bo ja widziałem taki wykres, to pan pokazywał z tego.
A marżę rafineryjnie i zabręć chodzi.
Był taki, o jest wykres. Średnie ceny? Nie, to nie to. No nie mam tego wykresu, może ktoś nam podeśle. Generalnie oni tam udowadniali, że po prostu to nie jest tak, że akurat w tym momencie, przynajmniej w tym okresie ostatnich tygodni, że oni sobie po prostu zwiększyli marżę. Że to nie jest tak, że mają większe koszty i dlatego tyle płacimy, tylko oni sobie korzystają na tym i zarabiają, że są jakieś zawirowania i taki wykres pokazują. Ja nie wiem, czy to jest słuszne, nie znam się aż tak dobrze na paliwie, pewnie lepiej by było tu Kacpra zaprosić.
Z tego, co tutaj też widziałem, to po prostu marża wzrosła do około 32%, z około 2%.
Tak.
I to w ciągu ostatnich miesięcy, więc to, że jest wojna, to jest tylko pretekst do tego, żeby sztucznie podnosić ceny paliwa. No ale z drugiej strony to też jest jednocześnie broń przeciwko protestom, bo paliwo jest tak drogie, że nie opłaca się zajechać na te stacje benzynowe i robić sztucznych korków.
No się nie opłacało. Znaczy, że jakby nikt nie zajechał specjalnie. No jakby ja rozumiem w tej chwili... To jest bardzo ciekawe, bo to jest takie jakby dwupoziomowe, bo Polacy mają takie podejście, że powinniśmy mieć maksymalne restrykcje, jeżeli chodzi o Rosję. Powinno się ich katować tymi restrykcjami, blokadami handlowymi i tak dalej, ponieważ gdy w końcu zostaną oni obarczeni tym całym ciężarem, to wtedy państwo Rosja się obudzi i coś zrobi. No więc dobrze, że mamy taki pokaz teraz w mikroskali, że mamy strasznie duży pokaz wysokich cen paliw, że mamy z drugiej strony pokaz dwóch bardzo fajnych czynników. Z jednej strony hiperoptymistycznych zysków koncernów naftowych, czyli dwóch w Polsce, Lotosu i Orlenu, oba są państwowe, czyli państwa. Oni obsługują 90% obrotu paliwów w państwie. Następnie mamy hiperoptymistyczne obroty banków w Polsce, których jest kilkanaście i oni obsługują 100% obrotu bankowego w Polsce. I teraz co robi obywatel polski? To za chwilę.
Kontestacja. Mateusz Morawiecki, 10 zł. Leca bomby na głowę? Nie lecą. To odpuśćcie już tę benzynę. Musi być drożej, bo Niemcy wykupią i nie będzie. A cała nadwyżka idzie na Ukrainę.
Właśnie.
Niemcy by mogli przyjechać i kupować taniej i co by to było, nie? Jest też taki, tutaj jest takie wytłumaczenie. No ja znalazłem z marca w tej chwili ten wykres. Wygląda tak.
No, a ja zaraz skończę myśl. Dawaj.
Więc tak, no i teraz jest jeszcze więcej, więc zaraz może spróbuję znaleźć coś z maja. I tyle.
Dobra, więc ja teraz jakby dokończę to, co zacząłem mówić, że co zrobisz Polaku, że nagle teraz koncern państwowy zarabia kilka razy więcej niż zarabiał wcześniej, chociaż nie powinien być może, chociaż wszyscy mówili, że państwowe koncerny to powinny bez marży uczestniczyć w rynku, że one są właśnie takie tanie. No jakby gdzie jest to miejsce Polaków w miejscu Rosjan, którzy jak i tak boksujemy, nie? Jakby ja nie widzę gdzieś tego porównania. Widzę, że marżę rafineryjną. Nie myl w każdym razie marży rafineryjnej, Marku, z marżą
na stacji, właśnie.
Koncernu, tak, ze stacji. Tak. Ale dawaj wykres.
Marcinie, ja bym ci tutaj mógł powiedzieć, że to jest to, że możemy się na przykład chwalić na spotkaniach towarzyskich. Zobaczcie, te sankcje na Rosję zadziałały tym, że rosyjska Lada, która obecnie jest produkowana, wyjeżdża z fabryki bez poduszek powietrznych, bez elektrycznie opuszczanych i podnoszonych szyb, z normami paliwowymi Euro 2, czy taka pierwsza połowa lat 90. ubiegłego stulecia. I tym możemy się pochwalić przy rozmówkach towarzyskich, więc tu jest wielki sukces. I to Polaczkom wystarcza. To, że paliwo jest drogie, to no, jest drogie, bo musi być drogie. No sorry, taki mamy klimat. No.
Znaczy, i to zmusza Rosjan do zrobienia czegoś. Tak samo jak wysokie ceny paliw albo wysokie ceny kredytów w tej chwili, czy odsetek za kredyty zaciągnięte poprzednio przez monopolistów, którymi są banki, zmusza Polaków do czego? Znaczy zmusza do akcji Blokuj Orlen. Blokuj Orlen zostało obwołane rzeczywiście w całej Polsce. Ja w tej chwili jestem w Kaliszu, tu jest jedną stację obwołali. Z tego co widziałem, to w Warszawie 3 stacje Orlenu. Znaczy, że na całą Warszawę 3 stacje Orlenu zostało obwołane problemem tej blokady. I no, nie zablokowano niczego, nigdzie. No to, więc Polacy tak reagują na sankcje, znaczy nie, może nie na sankcje, tylko na coś, co ich uwiera. Wobec tego, co może Rosjan gdzieś tam zmotywować, bo jak ich doładujemy, to ich może coś zmotywuje, ale tylko, że Polaków to nie motywuje, to może Rosjan też nie zmotywuje specjalnie. Takie mam wrażenie, a to był taki szybki, rozbiegowy temat tylko. Ale proszę.
Kontestacja.
Człowiek Wolności 2016-2021. 10 zł. Tak im dosraliśmy sankcjami, że 30% kakapów nie ma kibla w domu. Mało?
No, w ogóle też się śmiali ludzie, że kradną tych pralek na potęgę, a właśnie nie mają nawet jak podłączyć do wody w domu, bo po prostu nie mają w Rosji. W Rosji jest problem z tym.
Problem, no to jest kraj jakby trzeciego świata, no cały czas, no z dobrym PR-em, to jest kraj trzeciego świata z dobrym PR-em. Kraje w Afryce nie mają aż tak dobrego PR-u, ponieważ rzadko mordują ludzi, oni częściej mordują ludzi. No i tyle, no jakby nie ma kogo żałować w tej chwili specjalnie, tylko też nie ma się gdzie specjalnie też przejmować tymi sankcjami, no że one jakoś strasznie spowodują wielką różnicę, skoro w Polsce nie powodują żadnej różnicy. Obecna partia ma rekordowe poparcie. Myślę, że przytoczymy newsa, gdzie przez niezależną agencję zostanie to udowodnione, że również partia tamtejsza ma również rekordowe poparcie, więc nic się nie zmieni tak naprawdę.
No tak, no bo gdyby była jakaś alternatywa i można było sobie kupować ropę po prostu z innego źródła, czy tak jak w Polsce, no to byśmy pojechali na inną stację po prostu, a nie bawili się w jakieś blokowanie. A że nie ma, no to tego typu akcje. No i też tutaj właśnie wyczytałem, że marża refineryjna nie jest wskaźnikiem zarobku koncernu. Najprościej w życiu rozumiejąc, jest to różnica między rynkową ceną towarów globalnych, jaki są paliwa, i rynkową ceną globalnego towaru, jakim jest ropa.
Tak jest.
I nie przekłada się właśnie to na zysk, tak pisze Jakub Wiech. Więc ja to już skończyłem, więc myślę, że...
Tak, czy jakby, bo to jest jakby taki parametr, który jest stosowany w mediach bardzo często przez tych hejterów, bo ona się tak fajnie nazywa. W sumie marża, ale to nie jest marża de facto. Nie? To jakby chodzi o to, tą różnicę pomiędzy właśnie tym wkładem do paliwa, a tym paliwem, które wychodzi, że gdzie jest ta różnica. To nie ma znaczenia, no tak naprawdę. No, znaczeniem jest zysk według mnie. No. Mhm. Jeżeli PKN Orlen, jeżeli Lotos, którzy obsługują, powtórzę jeszcze raz, ponieważ to jest przemilczane, 90% rynku obsługi paliwa w Polsce, ponieważ oni dostarczają do tych stacji i tak dalej, to naprawdę oni mają monopol. Jeżeli ich zysk rośnie o kilka miliardów, czyli kilkadziesiąt procent, przynajmniej w ciągu dwóch, trzech kwartałów, to znaczy, że to coś oznacza. Jeżeli w momencie, kiedy odsetki od kredytów rosną w sposób niebotyczny i nagle w ciągu ostatniego roku, rok, dwa, banki notują zysk również kilka miliardów na sztuce, większy zysk, czyli to wszystko po opodatkowaniu już, to znaczy, że hej, ten system jakoś nie działa, nie? Ten system nie jest wolnorynkowy, ten system jest jakiś łomny. Takie mam wrażenie, że to jest taki ostateczny wskaźnik, nie trzeba jakichkolwiek innych wskaźników, tylko jeżeli największy bank w Polsce nagle zyskuje dodatkowe 2 miliardy złotych, a ludzie mówią, że kredyty rosną i tak dalej, no okej, okay. Znaczy, że jakby ten bank, to znaczy, że powinien zarabiać tyle samo mniej więcej, nie? Mógłby trochę więcej, trochę mniej, ale tak ciutkę więcej, nie? Ale nagle jak 2 miliardy więcej zarabia, znaczy, że on zyskuje na tym systemie, nie? Jeżeli Orlen nagle zyskuje 7 miliardów złotych, znaczy, że chyba zyskuje na tym systemie, nie? Nie jest tutaj, znaczy to nie podlega dyskusji, chyba że podlega. A wtedy ktoś może zadzwonić i mi powiedzieć, że podlega.
No. Adrian, coś dodać, czy lecimy?
Czy lecimy z Tuskiem?
Nie, no lecimy, tutaj już pewnie i tak się wrócimy do tego przy okazji kolejnych newsów.
Dobra.
Dobra.
Tuskiem, może ten z Tuskiem, tak? Dobrze.
Tuskiem, dajemy Tuska, ponieważ jak wiemy, program 500+ jest programem, który jest bardzo opozycyjny, tylko pisowski i nikt inny nie ma z nim nic wspólnego.
Czym się powinniśmy waloryzować? No bo ludzie tracą pieniądze. Przecież te 500 już jest warte 300, tak? Wiem, no bo tak na końcu, jeśli nie zmienimy władzy, bo ta władza będzie brnęła w inflację. Czym się powinniśmy...
To tyle. Więc to uzyskacie w momencie, kiedy się zmieni władza. To jest taki mało optymistyczny, krótki news. Jeżeli o mnie chodzi. Jeżeli ktoś ma coś do skomentowania, to proszę bardzo.
Nie ma co, to zresztą Platforma tylko przez chwilę była przeciwna 500+. Potem zobaczyli, jakie to jakby notowania, porobili sobie różne sondaże i wyszło im, że w tym kraju po prostu 500+ trzeba popierać i tak popierają praktycznie wszystkie partie od tej pory i waloryzację też. Jak najbardziej.
I to jest piękna od demokracji.
Ja bym tylko dodał, że tak jak Tusk powiedział, że to wiesz, teraz te 500+ jest warte 300, no za chwileczkę otrzymał komentarz, że to wina Tuska, tak, że to 500+ jest warte 300, nie? Więc tylko tego brakuje w tej całej propagandowej papce.
Amen! Przerywnik i lecimy.
Dobra, przerywnik i wątek humorystyczny. A to jest wydanie główne w kontestacji Radiu Ludzi Wolnych, do którego zawsze w poniedziałek można zadzwonić. Żeby to zrobić, trzeba wejść na adres zadzwoń.kontestacja.com, a można również dać napiwki na napiwki.kontestacja.com i szukam, bo miałem gdzieś tutaj odłożone w momencie, jak tutaj przygotowują się, to będzie chyba to, tak. Jak się przygotowują tutaj na przyjazd Jarosława. Zobaczcie, co za w ogóle fajna robota. Ten facet naprawdę, no, zamieniłbym się z nim na pewno, na 100%, codziennie.
One muszą mieć swój rytm. Musimy przetestować okrzyk. Jak wejdzie, to wszyscy razem. Jarosław! Jarosław!
Jarosław!
Jarosław!
Coś słabo.
Słabo, nie jedli.
Obiadu nie jedli.
Musimy jak w szkole
zrobić tutaj czat, żeby nas prezes zapamiętał. Słuchajcie, Sochaczew to nie jest byle miasto.
No nie jest.
To jeszcze raz. Prezes wchodzi, a my co? Jarosław!
O, lepiej.
Jarosław! Krzyczymy dotąd, aż prezes powie dziękuję, dziękuję, dziękuję.
To jeszcze nie.
Mówienia możemy powiedzieć zwyciężymy, tak?
Możemy.
3-4. Zwyciężymy! Zwyciężymy! Zwyciężymy!
Trzy
syllable. Pięknie. Tak,
i ostatni okrzyk, propozycja z sali tutaj.
Mam propozycję z sali. Jak nie my, to kto?
To mógłby być.
No to co, spróbujemy?
4 syllable, za dużo.
Jak nie my, to kto? No, słabo, jeszcze raz. Musimy razem startować. 3-4. Jak nie my, to kto? Jak nie my, to kto? Jak nie my, to kto?
No, nie przyjęła się niestety, no i tak właśnie tutaj się fajnie można pobawić. Słuchajcie, jakbyście poszli na takie spotkanie, to będzie taka rozgrzewka właśnie z panem, taki, żeby był spontanicznie i żeby no, tam fajnie wyszło w telewizji.
Taki polityczny wodzidej.
Tak, że nie wpuszczają w ogóle, jak możecie mieć problem, żeby się dostać, bo oni nie wpuszczają, żeby się nie okazało, że jakiś agent wchodzi, albo nie daj Boże, elektorat innej partii mógłby im tam coś zepsuć, więc oni sobie filtrują, dobrze przygotowują i potem w telewizji to pięknie wygląda właśnie tutaj, jak byli w Sochaczewie. Chciałbym taką robotę, no, świetna sprawa.
Nie chciałbyś.
No ja przypuszczam, że jest naprawdę bardzo dobrze płatna za to, że chwilę postoisz i pogadasz.
Za to,
pewnie więcej się ten pan zarabia niż jeden kierownik sklepu dyskontowego.
Ale nie przesadzajmy. Charyzmę, tak. Charyzmę trzeba mieć żadną, jak ten pan, jak widać. No dobrze. Tak, to dobrze, to może przejdźmy dalej w takim razie. Zachęcamy wszystkich w takim razie. Ja wiem, że nas nie było chwilkę, ale jest spora szansa, żeby teraz się udzielić i przebić się przez wielki tłum wszystkich tutaj przebijających się na YouTubie naszym albo na Facebooku. Jak piszecie coś, to wtedy my was tutaj ogarniamy naszym komentarzom, na przykład jak teraz Lotkę, więc w taki sposób możemy was wszystkich przytoczyć w tym momencie. Więc może jeszcze w jakiejś takiej w ramach rozbiegówki szybkiej, półgodzinnej, to powiem, no Marek, no bo jesteś w Krakowie, ja z Krakowa pochodzę, ja się od niego odciąłem, od tego miasta, ponieważ strasznie mi nie odpowiada to miasto pod wieloma względami. Ale przyznam się szczerze, że walczy o ten poziom, żeby wciąż mi nie odpowiadało. Więc teraz toczą się dyskusje samorządowe. Tak, ja nie wiem, jak to się nazywa dokładnie. Już tutaj powiększam nasz obrazek. W każdym razie jest coś takiego jak dyskusje nad ustawą, nad prawem i tak dalej w Sejmie i że oni sobie tam w tych komisjach dyskutują różnych i że można się tam dołączyć czasem, więc tak samo jest w samorządach, że można się też dołączyć, no, ale to jest takie bardziej otwarte nawet. Wobec tego w Krakowie się toczy takie też dyskusja w strefie, o strefie czystego transportu w Krakowie. Kraków to jest takie miasto, które jest strasznie uczulone na samochodzistów, w sensie na kierowców i bardzo ich nie lubi. I teraz pomimo tego, że zamknęło, że w ogóle nie remontuje generalnie dróg, zawsze jak wjeżdżam do Krakowa, to jest takie poczucie, że jeżdżę pod jakichś tam wertepach, więc oni postanowili chyba ich nie...
Ja teraz remontować. Wszystko remontują naraz, słuchaj.
Tak, to wiem, ale ja tam byłem 3 lata temu i oni to remontowali wszystko naraz. Czy wciąż remontują wszystko naraz?
Tak, ale teraz inne.
Teraz inne wszystkie naraz. Więc...
No, koło mnie remontują, więc to mogę się wypowiadać, ale pewnie w innych miejscach przestali, więc lepiej jest tak obszarami, żeby już dowalić najbardziej tym mieszkańcom w jednym miejscu, a nie, że na przykład jedną drogę tu, żeby się ten ruch rozładował, drugą na drugim końcu. Teraz na północy wszystko się dzieje.
Kraków jest jakoś taką dla mnie zupełnie czystą aberracją, jeżeli chodzi o człowieka, który chce się poruszać transportem swoim, czyli po prostu wsiąść w auto. Nie może tego zrobić. A oni chcą zrobić jeszcze gorzej. Czyli rozbić na kolejne lata zakaz wstępu samochodom, które są nieelektryczne albo które nie mają, powiedzmy, mają więcej niż 5 lat, powiedzmy, czyli tymi, którymi jeździ większość osób. I to jest jakby rozbite, możecie sobie tam spojrzeć, to jest na akurat tekst ze Spiders Webu, że od roku, tam...
W 25 jest pierwszy, czy w 24 już coś jest?
Bardzo tutaj...
Euro 3, tak, w 24 roku, a nie, to już jest drugi. Pokaż jeszcze, co będzie wcześniej. Euro 2?
Wcześniej, proszę bardzo. Etap pierwszy.
Czyli za rok. Norma 3. No to zobaczymy sobie, kiedy była euro 3 spalona. Hmm? Została ona opuszczona, euro 3. Kiedy to weszło? Come on.
A ja tu będę powoli przewijał.
W 2006 roku to oznacza, że już samochody 15-letnie, tak, mniej więcej, nie wjadą do centrum. No i potem się robi ciekawiej, tak, bo z kolejnym rokiem wchodzą, o jest, mam słuchaj wszystkie, więc tak, euro 3 w 2007 roku dokładnie, euro 4 w 2017 roku, a euro 5 w 2020 roku. Mhm. Czyli jak przełożymy teraz, to co tam pokazujesz, że euro 4 wchodzi w 25, czyli już za 2 lata na 2000, czyli 5-letnie samochody. Najpierw będzie tak, 15-letnie samochody w przyszłym roku, a 5-letnie samochody w kolejnym roku, w 2004. No, to będzie grubo.
Tak, znaczy jakby Kraków się przygotowuje do momentu takiego, że jeszcze przez rok, dwa będzie można tam jeździć, a potem już nie będzie można jeździć. 6D od 2030.
A gdzie nie będzie można jeździć? Tam była mapa chyba, prawda?
Wiesz co, ta mapa się powiększa, więc tutaj ta mapa jest, tutaj ona jest oczywiście, ale ona jest dużo większa niż jest w tym zakreślonym, bo to jest ten zakreślony to centrum w tej chwili, które jest już od jakiegoś czasu. Okay. Ono ma być jakby no poszerzone, no nie ma wizualizacji tutaj w tym momencie. W każdym razie już za około 3-3,5 roku gdzieś tak nie będzie można wjeżdżać żadnymi samochodami, które mają jakąkolwiek nie nową historię do miasta jako takiego. Trzeba będzie je zostawić gdzieś tam nie wiem, gdzieś na obwodnicy koło Azorów być może. I tak, tutaj są gdzieś tam sfery, ale powiedzmy, no niewiele tutaj powie bez wizualizacji jako takiej. Znaczy, Kraków jest tutaj krajem, miastem przedstawianym jako takie miasto jako pierwsze, które zakaże transportu. Będzie można się przesiąść na tramwaje. Cieszysz się?
No ja się akurat nie przejmuję, bo będę miał auto elektryczne i motocykl, to mnie nie dotyczy na razie, ale coś znajdą na mnie też, spokojnie.
A motocyklom to nie szkodzi te normy?
No nie, wyraźnie piszą, że auta. Nie, motocykle są na razie jeszcze lubiane, ponieważ jeżdżą bus pasem i nie wiem, nie zajmują miejsca, więc na razie z nami nie walczą, co jest bardzo przyjemne. Natomiast coś chciałem powiedzieć, ale na przykład chciałem powiedzieć, że to wiesz, to też prywatnie to jedna rzecz, ale ile biznesów tak naprawdę będzie tutaj w dużym problemie, nie? Co jeżeli nie możesz sobie dostarczyć do sklepu towaru, tak? Bo masz trochę za stare dostawcze auto, tak? To będzie problem.
Znaczy myślę, że Kraków stanie się drogim miastem.
Jak to będzie rozwiązane, po prostu każdy pan właściciel sklepiku, każda pani właścicielka sklepiku będą z taczką szli na obrzeże tej strefy, dokąd to auto można podjechać, tam sobie na taczkę załadują i tą taczką przywezą do sklepiku.
I wiesz, że no, na przykład... Ale jakiś inny samochód, tak. No to tak to pewnie będzie, że będzie jakiś specjalny taki... specjalne usługi, gdzie będą ludzie przewozili tylko do centrum.
Wiesz, ja jeszcze na przykład mam dwa pytania. To są autami zabytkowymi, czy jest jakiś wyjątek dla nich, tak? Oraz pytanie, jak to się również ma do powozów konnych, gdyż konie też potrafią zanieczyszczać powietrze i to czymś, co również produkuje metan, więc czy to też zostało uwzględnione?
Myślę, że będą wyjątki, bo zawsze są wyjątki. Zresztą nie wiem, czy wiecie, jaka była ostatnia decyzja Unii Europejskiej, a również zakazuje sprzedaży samochodów spalinowych. Jeszcze to chyba nie przeszło finalnie. O, to ja wam teraz rzucę dla odmiany, córka. Przegłosowano wniosek Komisji Europejskiej mający na celu wprowadzenie zakazu sprzedaży nowych samochodów osobowych oraz lekkich dostawczych napędzanych benzyną oraz olejem napędowym. Datą graniczną ma być 2025 rok. No i właśnie wyjątkiem, gdzie jest wyjątek? O, nie ma do tego wyjątku. Auta luksusowe są wyjątkiem. Nie piszą, że tutaj są wyjątkiem, właśnie będą takie auta jak Ferrari czy tam jakieś Lamborghini, bo jest ich podobno bardzo mało i to w porządku, więc ci ludzie, których stać na takie samochody, będą sobie mogli dalej spalinami jeździć i kopcić, a pozostali z nas nie. Tak samo mi się wydaje, że będzie jakiś pewnie wyjąteczek, żeby urzędnicy też mogli dojechać do urzędu i tam sobie stanąć na parkingu pod urzędem, bo to też często mają wyjątki właśnie ze strefy, albo nie płacą, albo nie muszą się tym przejmować, więc wyjątki są bardzo, bardzo mile wskazane. Zresztą handel w niedzielę, też mnóstwo wyjątków.
No dobrze, ale i tak nie śmieszkując, Marek, no auta smrodzą. W sensie powodują zanieczyszczenie powietrza, choroby i tak dalej. I teraz było gdzieś tam kością niezgody, znaczy jest cały czas, to, że co z tym począć? Znaczy, że bo ty jeździsz sobie swoim autem, jakbyś sobie jeździł swoim autem, albo tym nawet motorem, i trujesz innych ludzi. I teraz co z tym zrobić? No i teraz rozwiązanie jest takie, w tym przypadku, zakazać, czy że nie jeździsz autami, które są bardziej szkodzące niż te, które są mniej. To jest jakieś takie dziwne gdzieś tam rozwiązanie, nie? Że w sensie, że okej, no nie szkodzisz im na 100%, tylko szkodzisz im na 60%, nie? Albo na 45%. A słuszne czy niesłuszne? Czy lepiej jest chyba szkodzić mniej? Czy nie jest lepiej szkodzić mniej?
To nie działa tak, że szkodzisz mniej, bo norma... O, ja jestem cicho, to ja się podgłośnię. Dziękuję za tą informację. Jak coś takiego się dzieje, to od razu piszcie. I właśnie ja się nie zgadzam z tym, że jest to mniej, bo w ogóle nie ma przeliczenia jakiegoś takiego, wiesz, na typ samochodu, na masę. To, że samochód jest Euro 6, ale powiedzmy jest, no nie wiem, może być jakimś wielkim SUV-em, to być może on będzie więcej szkodził niż samochód, który jest Euro 3, ale jest malutkim jakimś na gaz jeszcze w ogóle, bo tu nie ma rozmowy w ogóle o nic o gazie, nie znalazłeś tam o LPG, który też jest mniej szkodliwy. No i ja bym jakoś już, jeżeli już by to musiało być, to powinno być to wprost przeliczenie, po prostu ile ja wyprodukowałem szkodliwych substancji w kilogramach, nawet niech będzie, no i tyle płacę, a nie dzielimy po prostu mieszkańców na trochę bogatszych i trochę biedniejszych i ci bogatsi po prostu dalej mogą sobie jeździć, a ci biedniejsi ich nie stać, nie? To jest dopiero brak równości. Nielewicowe bardzo.
To czy właśnie, nie wiem czy nielewicowe, czy jakby chciałbym tutaj, bo ostatnio jakby z lewicowcami różnymi, żeby nie mówić lewakami, się zetknąłem i muszę powiedzieć, że wiele z ich obserwacji jest bardzo słusznych i ta też jest bardzo słuszna, że są ludzie, którzy szkodzą innym przez swoje spaliny. Tak jest, tylko czy to jest rozwiązanie takie, które powinno być stosowane i które jest słuszne? Według mnie też nie, bo dlaczego nie? Znaczy pierwszy powód, dla którego ty podałeś, czy to jest ten, który ty podałeś, a po drugie, no, że jakby to wciąż się nie łączy z poszkodowanym. Nijak. Nie widzę gdzieś tutaj. To jest strasznie dużo państwo ma rozwiązań takich, gdzie jest jakiś klika urzędników, którzy biorą pieniądze za coś i to jest niepowiązane zupełnie z tym, nie wiem, gdzie jest gdzieś tutaj ofiara, nie? Bo nie widzę tego powiązania. Producent no tak. Tego.
Znaczy, powiązanie jest takie, że oni by chcieli, żeby mniej ludzi jeździło, no tylko pewnie się okaże, że potem się będzie wykupywać jakieś dodatkowe nalepki i to wszystko się, albo droższe samochody, albo droższą benzynę i w ten sposób będzie to działać, że dalej będą robili skok na kasę, a nie celem będą ci ludzie. Powinno być jakieś właśnie zadośćuczynienie tym, którzy są poszkodowani, to by miało więcej sensu.
Ale to właśnie, to nie ma żadnego połączenia, znaczy, to, że oni chcą, żeby było mniej, znaczy, że chcą, żeby było mniej życia, nie? Jakby w momencie, kiedy rzucą atomówkę na Kraków, to będzie mniej tam rzeczywiście ruchu ulicznego, nie? I to będzie rozwiązanie ich problemu, ale to nie będzie żadnego połączenia wciąż. To, że oni chcą mniej, to czyli nie wiem, czy do końca jestem dobrze tutaj zrozumiany. Nie ma żadnego połączenia. No, nikt nie oczekuje od dostawców lokalnych sklepów, że będzie ich mniej. Nie, no, jeżeli ktoś chce iść do sklepu, to ja chcę sobie kupić śniadanie za kwotę X. Nie? Nie chcę kupić za X plus 20%, tylko dlatego, że nie będzie gość mógł dojechać ciężarówką do tego, żeby mógł tam się rozładować. Ja nie oczekuję tego, a ja jestem tym trutym człowiekiem. Mhm. No, więc...
no tak, ponosisz koszt właśnie, to będzie przerzucone na ciebie, że jest droższy dowóz, że ty musisz mieć droższy samochód, wszystkie koszty poniesiesz w jednej czy innej formie, dalej ta osoba poszkodowana, no nie? A teoretycznie tak, powinien być, ten, kto smrodzi, płaci, a ten, kto traci, no to zyskuje, nie?
Tak,
no,
że abstrahując od jakichś tam abstraktów krakowskich, że chyba, że ktoś jest studentem szkoły, który jest udziałowcem, prezydent miasta, to wtedy ma zawsze transport i w ogóle wszystko ma preferowane, a ktoś inny być może nie ma. No okej, okay. No ja tu nie widzę, ale chciałbym
wskazać taką błędną logikę, błędne rozumowanie, gdyż sama produkcja akumulatora samochodowego generuje bardzo dużo zanieczyszczeń, które trafiają do środowiska, a co dopiero takich dużych ogniw, jakie są potrzebne do auta elektrycznego, tak? I tutaj były jakieś szwedzkie albo norweskie badania, które porównywały ten sam model auta napędzanego silnikiem benzynowym, silnikiem elektrycznym i całe generowane spaliny, tak? Więc auto benzynowe tam paliło sobie benzynę, oba auta przejeżdżały według tych obliczeń miesięcznie taką samą odległość, tam była jakaś ustalona średnia prędkość przejazdu, zużycie zgodne z tą prędkością przejazdu i wyliczyli tak, że auto elektryczne to samo będzie się opłacało po 17 latach użytkowania. Tylko jest jeden mały mankament, jeszcze nie ma takich ogniw tutaj elektrycznych, które byłyby w stanie wytrzymać 17 lat pracy, tak samo jak nie ma takich akumulatorów. Więc to 7-9 lat trzeba je wymieniać i uwzględni tam również to, że i produkcja tych ogniw oraz to, że prąd pochodzi również z węgla. I ten ilość dwutlenku węgla i nie tylko, jaka trafia do atmosfery przy produkcji prądu, który te auto wykorzystuje, też jest to uwzględniona. Więc to, że będzie lepiej, to jest kwestia, wiesz, tego komu i gdzie będzie lepiej, a nie, że będzie lepiej generalnie. No i cóż, tak jak zostało powiedziane, Unia Europejska chce od 35 zakazać sprzedaży nowych aut spalinowych. Do tego czasu będziemy słyszeli, że silniki wodorowe są bardzo nieopłacalne. Technologia jest bardzo nieopłacalna, jest bardzo niedopracowana, mimo iż jest bardzo opłacalna i bardzo dopracowana już od przynajmniej 20 lat. A wiesz, szłoby tutaj zastąpić obecne auta spalinowe z silnikami spalinowymi napędzanymi benzyną, ropą na jednostki napędzane właśnie wodorem. No ale cóż, póki mogą, chcą jak najwięcej zarobić na benzynie, a potem dopiero się będą zastanawiać, co dalej. Tylko więc tu jest takie jeszcze no coś, czego ci ekolodzy i wszyscy fanatycy ekologii zapominają, tak? Bądźmy pragmatyczni, a nie tylko miejmy te fanatyczne klapki na oczach.
Tylko jakby... Prezydenta Krakowa nie musi obchodzić ekologia ogólnoświatowa, jego obchodzi swoje miasto, znaczy swoje, tak? Uważa je za swoje, no bo w końcu jest tam prezydentem oddana. Czyli wciąż mam Majchrowskiego, tak? Bo,
nie, jak... ja... A, tak, wiesz, no... Od wyboru była Wassermanowa z PiSu, to raczej ciężko było przegrać.
To się nie zmieniło, przepraszam, bo jakby mogłem być nie na bieżąco, ale...
Mogę powiedzieć, że moim zdaniem następnym prezydentem będzie niejaki pan Łukasz Gibała, bo tutaj bardzo ostro lubuje, już od lat próbuje i coraz więcej za każdym razem ma, więc jak tylko Majchrowskiemu się odechce po prostu ze względu na wiek, to ja stawiam, że prezydentem będzie Łukasz Gibała, możecie sobie sprawdzić, czy to były słowa prorocze przez jakiś czas.
to zobaczmy, ale ta aktualizacja się nie dezaktualizuje, więc on po prostu nie chce mieć w swoim mieście zanieczyszczeń. Znaczy,
no czy... tak, dobre to by było, gdyby sam nie jeździł Lexusem, który sobie kupuje za każdym razem prawie po wyborach jako nowy, no ale okej, okay, nie? No tak, to jest fakt, natomiast no, to te wyliczenia, no różne na pewno znajdziemy argumenty za wyliczeniami, czy te samochody są bardziej czy mniej szkodliwe. W pewnych sytuacjach są, no jeżeli ktoś sobie ładuje samochód z paneli słonecznych, tak jak ja, no to myślę, że ta skuteczność, ta ekologia będzie większa. Akumulatory też już trochę, myślę, że troszkę starszego typu sprawdzałeś, te, które teraz się produkuje, one dłużej wytrzymają, ich sprawność spada dosłownie 2% na rok, więc myślę, że wytrzymają dłużej niż 10 lat, no ale trzeba pamiętać też o tym, jak produkuje się ropę, ile jest wymagane po prostu zanieczyszczeń, żeby ropę wydobyć, transportować, magazynować, przetwarzać, no jeżeli ktoś produkuje prąd w domu, no to na pewno tutaj wychodzi na plus, ale nie będę nikogo przekonywał, zobaczcie sami, być może jest to jakiś ślepy zaułek, być może wrócą auta wodorowe, no ale jeżeli sobie spojrzymy na dzień dzisiejszy na tą mapę, gdzie można auto wodorowe naładować, no to naprawdę jest takich miejsc bardzo, bardzo mało i to musiałoby się naprawdę diametralnie zmienić.
Czy według ciebie można polepszyć jakość środowiska bez interwencji państwa?
Myślę, że tak, że to cały czas to robimy. Każde usprawnienie jakby produkcyjne, które na przykład z czystej egoistycznej chęci zysku fabryki robią, czyli na przykład produkują mniej zanieczyszczeń, mniej marnują materiału, mniej po prostu starają się zużywać energii, no to wszystko to jest jakby ulepszeniem środowiska.
Ale Marku, nie robią dlatego, że tutaj mają na punkcie środowisko, tylko dlatego, że mają na punkcie finanse i zarządzanie, tak?
Oczywiście.
Usprawnienie procesu produkcji ze względu na koszty, i to jest ich pierwszorzędne, tak mówię.
Oczywiście.
Bądźmy pragmatyczni, tak? Jeżeli ta ekologia ma działać, to musi być coś, co nie generuje nam dodatkowych kosztów, nie przysparza nam trudności finansowych i kolejnych problemów, bo to jest takie udawanie i lobbowanie tylko za tym, żeby ktoś tak przy tym zarobił. Czy to fizyczne pieniądze, czy zyskał jakiś kapitał polityczny.
I dlatego jakby tutaj wolnorynkowym jedynym sposobem jest nasz świadomy wybór. No jeżeli my się staramy mniej po prostu konsumować energii i jakieś takie wybory bardziej ekologiczne robić, no to firmy będą musiały podążyć. Jeżeli będziemy brać te ekologiczne produkty i to naprawdę ekologiczne, a nie tam, że w zielonym pudełku, nie? Tylko postaramy się odrobinę dowiedzieć i zrobić krok w tą stronę, no to rynek podąży, więc my tworzymy, jako konsumenci tworzymy te potrzeby i no chociażby ta potrzeba tego, żeby na przykład nie było smogu. Myślę, że tutaj się ludzie dosyć znacznie wyedukowali, no i wielu z ludzi decydowało się na zmianę pieca, zanim to jeszcze jakieś tam było nawet dofinansowane, bo nie chcieli mieć po prostu syfu, nie, w powietrzu. Ale to jeszcze długa droga przed nami, mi się wydaje.
Myślę, na ile są wiarygodni ci ludzie, no, bo bardzo często lewacy mówią, że ktoś jest niewiarygodny, bo jest biznesmenem, bo zarabia na tym. I weźmy takiego pana Majchrowskiego, nie? Znaczy, to jest człowiek, który żyje żyje z tego, z czego żyje od zawsze. To może dołączmy kolejnego newsa, bardzo ładne to jest przejście w tym momencie, ponieważ pan Marek Belka, być może pamiętacie, pan Marek Belka to jest człowiek, o tak wygląda dokładnie, jak go teraz możecie obejrzeć. Nic się nie zmienił, jakby od zawsze wygląda tak samo. Był on szefem Banku Centralnego lat temu już sporo. W każdym razie teraz jest bohaterem krytyki politycznej, między innymi właśnie. Znaczy nie jest, tylko był, bo jak widać tutaj data jest dalsza, który mówi, że jako szef Banku Centralnego płacił 32% podatku od swojej pensji.
Wow, to niesamowite.
Taka była pensja, czyli w drugi próg wpadał wtedy, zdaje się.
No.
A mówi, że teraz, czyli wtedy, czyli teraz właściwie też, płaci 19% podatków. Tak, tutaj są literówki. I jeszcze może w koszty wrzucać różne rzeczy. I że generalnie, i czy to jest sprawiedliwe?
On ale teraz jest takie. Kim? Bo nie strzegłem, sorry. Teraz jako kto? Poseł?
Przedsiębiorca. No przedsiębiorcą jest. No, 19% no to tylko przedsiębiorcy. I że jeszcze w koszty możesz rzucać. No to tylko przedsiębiorcy. No to pan Marek Belka może być tylko przedsiębiorcą teraz. Albo wtedy, albo kiedykolwiek. No kuźwa. Chodzi mi jakby o point. Point mi chodzi o autorytety pewne, o którym jest nasz dzisiejszy temat. Że mamy z kolei człowieka, który zapytuje, czy to jest sprawiedliwe. Więc oczywiście to nie jest sprawiedliwe, że wtedy płacił tyle pieniędzy, bo płacenie 32% podatku dochodowego to jest przynajmniej o 32% za dużo. No. Powinien płacić 0%.
No a teraz by pewnie jeszcze płacił 39%, bo jeszcze składka zdrowotna, a może nawet jeszcze by dolinę solidarnościową dostał. Więc no.
Więc, ale no, dobrze, no jeszcze jakby wróćmy do tego, że ci ludzie, czyli i pan Majchrowski, i pan Belka uważają, że oni zarabiają pieniądze. Znaczy, że moje pytanie jest takie, czy ludzie, którzy są prezydentami miasta, którzy są szefami banku centralnego, którzy powiedzmy sobie szczerze, no bank centralny no nie zarabia na pensji swojej, tylko na innych rzeczach. No, ale czy oni zarabiają pieniądze? I czy jeżeli ich pensja byłaby oprocentowana, opodatkowana w 90%, powiedzmy, że on zarabia 14 milionów złotych opodatkowanych na 90%, to czy to jest w ogóle jakoś wymierne? Czy ci goście się powinni wypowiadać? To znaczy mogą się wypowiadać oczywiście, ale czy ktoś ich powinien cytować? Bo to nie są ludzie, którzy powinni się chwalić swoimi przychodami, czy dochodami, czy zyskami chyba, czy się mylę?
No, trudne pytanie, ale znaczy może jeszcze wypowiadać, ile tam płacili, to pół biedy. Bardziej mi się nie podoba, że on tutaj wprost sobie znalazł cel i uderzył w przedsiębiorców i wydaje mu się, że jakby porównując tą sytuację, którą miał wcześniej, że był na takiej posadzie państwowej, ileś tam płacił, to ma prawo porównywać się do jakiegoś przedsiębiorcy czy tej swojej...
Do kogokolwiek,
no. Czy to jest sprawiedliwe? No, czy jest sprawiedliwe, że ktoś sobie jest prezesem Banku Centralnego i no, teraz się okazuje, że na przykład pan Glapiński nas władował na taką minę, że mamy 14% inflacji i człowiek w zeszłym roku usilnie nas przywoływał do porządku i mówił, że wszystko będzie dobrze, że inflacja będzie niska. Skrajna niekompetencja i co, wybrali go na kolejną kadencję. To może ja bym się od tego zaczął pytanie, tak? No a pan Belka, przecież pamiętamy nagrania od Sowy, które wcale nie chodziło o to, że ktoś tam powiedział brzydkie słowo, tylko to zresztą analizowaliśmy i te nagrania są dostępne.
Z panem Sienkiewiczem?
Tak, z panem Sienkiewiczem umawiali się, jak można by ewentualnie pieniądze z banku i z dodruku spożytkować na przykład na kampanię. I o tym była ta afera, przynajmniej w moim ujęciu, a nie w tym, że ktoś powiedział brzydkie słowo, no ale niestety tak to nie zostało sprzedane i teraz ciężko znaleźć ludzi, którzy nawet to drugie dno widzieli, a jest ono wprost czarno na białym powiedziane. Więc to może jest większy problem, że człowiek działa na jakimś tam stanowisku i niekompetentnie to robi, nie można go zmienić przez ileś lat, a potem się okazuje, że jeszcze dobrze na tym wychodzi. Przypomnijmy też oczywiście, że pan Belka jest autorem podatku Belki, tak? Czyli karania ludzi za to, że mają jakieś pieniądze w banku i sobie te pieniądze tam trzymają i coś tam im urośnie. To jak wejdziecie na swoje historie bankowe, to jesteście ustawicznie karani za to. Również karani teraz, kiedy inflacja jest ogromna i nawet nie idzie odzyskać połowy tego, co się traci na inflacji przy pomocy odsetek i jeszcze was karają za te odsetki podatkiem, więc jest to naprawdę sytuacja kuriozalna.
Pamiętamy i to idzie na rząd PiSu teraz. No. Nie da się ukryć, że panie Belka, pan to wszystko ukradł dla nich. Nie tylko będziemy pamiętać, co jakby obserwujemy to teraz w naszych portfelach. To ja bym zrobił małą przerwę i zrobił fajną blondynkę i jej.
Dobra, i właśnie zróbmy temat, oczywiście, przerwa. A wysłuchajcie wydania głównego, do którego zawsze można zadzwonić. zadzwoń.kontestacja.com, a napiwki na napiwki.kontestacja.com. Nasze audycje są nadawane w każdy poniedziałek po 21:00 na żywo na YouTubie, Facebooku i Odyssey. Także tutaj możecie nas na żywo oglądać. Natomiast w formie MP3 również pojawiamy się na Spotify'u, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast i tam jeszcze pewnie jakichś innych miejscach, więc zajrzyjcie na dole. Jesteśmy tutaj rozproszeni, nie będzie nas łatwo zdjąć, gdyby ktoś próbował, więc jesteśmy jakby gdzieś znikło, jakby nie było jakiejś audycji, szukajcie na alternatywnych łączach, no i na kontestacja.com, tam znajdziecie to wszystko zebrane razem. Zapraszamy do odwiedzenia, no i oczywiście do sponsorowania właśnie przez napiwki lub przez przycisk sponsoruj lub przez naszego patronite'a kontestacji.
No więc właśnie, naszym dzisiejszym tematem są celebryci, o czym już mówiliśmy dzisiaj. I to jest takie pytanie otwarte de facto, czy na ile celebryci powinni się wypowiadać na kwestie, w których się wypowiadają, znaczy wypowiadają się na je, powinniśmy ich słuchać i tak dalej. Więc weźmy twoją ulubienicę, Marku. Tak, ponieważ ja pamiętam, że ją cytowałeś nieraz, to ją zacytujmy jeszcze raz, czyli panią Kurdej Szatan. No, Basia ma bardzo taki zestaw nazwisk, które się zapadają.
Aha, to ta pani, okej, już pamiętam, no dobrze.
W każdym razie, pamiętamy wszyscy, że ona obraziła Straż Graniczną, ponieważ no już wszyscy, już nikt nie pamięta w tym momencie, już na wojnę w Ukrainie, już pół roku minęło, przynajmniej chyba nawet więcej od tego czasu, gdy ona opublikowała na Instagramie bodajże chyba, to był Instagram, message tej treści, że napisała, że Straż Graniczna to są maszyny bez mózgu oraz seria morderców. To jest już takie okrojone jej określenie. No i z tego powodu została w tej chwili wreszcie, po pół roku, znaczy, że to zawsze mnie będzie fascynować. Nie przestanie mnie fascynować to, ile czasu państwowemu systemowi sprawiedliwości, ile państwowy system sprawiedliwości potrzebuje na przeczytanie jednego zdania. Więc potrzebował pół roku. I jednak skierował prokuratorskie zarzuty, że to jest zniesławienie. Zniesławienie Straży Granicznej.
To bardzo szybko, wiesz, bo gdybym się nie śpieszyło, to by wiesz, dopiero za 5 do 10 lat to się zabrali za tą sprawę.
Tu jest w całym antruażu, że tak powiem, ten wywiad. No widać, że pani była po środkach jakichś pobudzających na pewno. No i opublikowała. Tylko przypominajmy, że to jest na jakimś koncie w serwisie społecznościowym, która nawet tutaj, nie wiem, odnośnie Straży Granicznej jest to powiedziane, no i że ich nie lubi, tak generalnie, nie? I tu jest dużo strasznie znaków i ciężko to czytać. I tym państwo polskie na międzynarodowym serwisie Instagram, przypominam, jako że pani jest Polką, wobec tego to tylko i wyłącznie z tego powodu, bo rozumiem, że jakby kto powiedział John Smith na koncie Instagram, to prokuratura polska by się tym nie zainteresowała.
Tak, nie.
Chyba, że się mylę, nie? Że
monitorują w Polsce, to może by go ścigali, nie? Jak to się robi?
Myślę, że monitorują cały świat, nie? Czy tylko monitorują te osoby, które się ukazują w co drugiej reklamie występującej. Że to jest, no nie wiem. Mam domniemanie takie, że chyba jednak ci, którzy są gdzieś na świeczniku. W każdym razie zarzut jest taki, tutaj nie widzę tego w tym momencie, w każdym razie zarzut jest taki, że to określenie wpłynęło na obniżenie zaufania do Straży Granicznej, która jest niezbędna, to zaufanie jest niezbędne do wykonywania obowiązków pełnionych przez Straż Graniczną. I to jest jedyny zarzut, no bo właściwie, bo nie wiadomo, co jest zarzutem w tym momencie, nie? Bo to, że ktoś sobie coś napisał, że nie wiem, że księżyc jest chujowy na przykład, znaczy, że i teraz co, księżyc cię zaskarży, nie wiem, Straż Graniczna cię zaskarży, cała straż, czy kto cię zaskarży, kto jest...
Mieszkańcy tego... Księżyca. Pamiętaj, wiesz, także wielu autorów książek twierdzi, że na Księżycu jest życie, są mieszkańcy, także uważaj, bo taki pozew, jakby powiedzieć, kosmiczny może też cię kosmicznie kosztować.
Mam tutaj podgląd w tej chwili, że te słowa, które zostały przed chwilą wyświetlone przez nas, mogły narazić Straż Graniczną i jej funkcjonariuszy, wszystkich, na utratę zaufania potrzebnego do pełnienia służby. I teraz niech ktoś mi z was odpowie, albo ktokolwiek z naszych słuchaczy, jakie zaufanie jest potrzebne do pełnienia służby Straży Granicznej. Przypomnijmy, że to są ci goście, którzy zamykają ludzi za to, że fajki szmuglują, że mógłbyś mieć fajki za 5 zł, a masz za 15, nie? Jakby, jakie zaufanie jest potrzebne, żeby oni mogli pełnić swoją funkcję? I w czym pani Barbara Kurdej-Szatan, pani Basia, temu zaufaniu, to zaufanie naruszyła? Ktoś umie z was mi odpowiedzieć? Adrian, Marek?
No. Adrian, może ty.
Wiesz co, no, bo nikt nie umie. Nie widzę w ogóle związku tym uzasadnieniem, a z pracą oficerów, czy jak tam się mówi, osób pracujących w Straży Granicznej, w ogóle nie widzę, funkcjonariuszy Straży Granicznej, tak, w ogóle nic ze związku. Ja rozumiem, że to jest osoba, która powinna się wykazać na tyle z zaufaniem, ale względem pracodawcy, czyli rządu, że jak go zatrudnią, to on nie będzie skorumpowany, tak, bo tego wymaga od niego pracodawca, no ale wiesz, jakby nie było, oficjalnie w tym kraju dalej panuje wolność słowa, to jest opinia pani kurdej szatan i no, może mieć jaką tylko chce.
Że nie wiem, czy panuje, no, to się okaże, bo skoro wiesz, po pół roku przeczytali jedno zdanie, to kto wie, kiedy się coś okaże dalej, kiedy powołają jakąś sprawę, pierwszą, drugą, piątą.
No, może jakiś sondaż wreszcie zrobią, bo ja tutaj szukam, staram się znaleźć, ile właśnie ma poparcia, ile ludzi ocenia pozytywnie Straż Graniczną, no i okazało się, że jeszcze kilka lat temu, 9 lat temu, zaufanie do tej służby wynosiło 45%, a w 2020 roku, kiedy tutaj czytam, mają już 74%. Więc teraz jest pytanie, ile w tym roku mają? Bo jeżeli by mieli 78%, no to nie byliby w stanie, rozumiem, wykazać, że pani kurdej szatan im obniżyła, bo im wzrosło. A może by byli, no może jakiegoś świadka powołają, który powie, że ja uwielbiałem Straż Graniczną, ale pani kurdej napisała na tym wpisie i ja zmieniłem zdanie.
Jak to wpływało na ich pracę? Znaczy, że ja rozumiem, że oni w momencie, kiedy było 40% poparcia, to oni wykonywali swoją pracę dwa razy gorzej, co najmniej, jeżeli...
Mogali płacę więcej chyba. Chyba o to chodziło.
Tak.
No, albo może nie.
Ja myślę, że troszeczkę jest z czym innym było związane. Wtedy jeszcze gdzieniegdzie w tamtych latach opłacało się nam Polakom zarabiać jako mrówki, tak?
No.
I dlatego byli tak źle oceniani. Teraz, kiedy nam przestało się opłacać praca tak zwanej mrówki, no to zaczęło się patrzenie, co robią nasi bracia Ukraińcy. I okazało się, że oni też zarabiają jako mrówki na naszych granicach. No ale niektórym się nie podobało to, że Ukraińcy zarabiają naszym kosztem. I jak ich tam Straż Graniczna blokowała, to im poparcie mogło wzrosnąć. Więc pytanie, kto przeprowadzał sondaż i kto był ankietowanym?
Ale jakby logicznie rzecz biorąc, rozumiem, że dwa razy więcej przepuszczali mrówek w momencie, kiedy to zaufanie było dwa razy niższe. Znaczy, że... I powinniśmy...
Nie, to było tak, że wiesz, no po co Straż Graniczna, skoro nam przeszkadza, tak? Dlatego mamy niskie zaufanie. Nie jest powiedziane, że przepuszczali dwa razy więcej mrówek, ale wiesz, to w końcu polska Straż Graniczna utrudnia życie polskim mrówkom, tak?
Znaczy nie, ja tylko jakby logicznie wnioskuję, staram się ostatnio logicznie wnioskować z postępowań różnych urzędników. Myślę, że to się bardziej też jakby też wyniknie z paru innych postępowań w najbliższym czasie, że do ich postępowania potrzebne jest zaufanie. Wobec tego oni muszą przynajmniej dwa razy lepiej postępować, jak mają większe zaufanie, dwa razy większe. Czyli jeszcze lepiej pełnić funkcję swoją stoperów, no bo jakby głównie chodzi o to, żeby zastopować alkohol, papierosy, no i tam...
Nie. Przemyt ludzi, powiedzmy, nie?
I przemyt ludzi, no okej, no bo narkotyków się raczej z Ukrainy nie
kupuje. Wiesz, bardziej mi się wydaje, że w kontekście tego kryzysu na granicy białoruskiej zaufanie im wzrosło, ponieważ no, wiele ludzi uważało, że nie powinno się pozwalać przejść przez tą granicę, no i to zaufanie było, że oni bronią tu granicy, nie wpuszczają nikogo i dlatego my im ufamy, tak? Jakby nie mieli zaufania, no to pewnie by wszyscy myśleli, że wpuszczają co drugiego, biorą łapówę, nie są w stanie ich złapać i tak dalej, nie? Ja bym to tak
widział. No i co z tego?
W kontekście, no wiesz, w kontekście jakby zaufania i tego, co napisała kurdej szatan, no to można domniemywać, że ona powiedziała, że są mordercami, czyli nie wykonują swojej pracy należycie, że ludzi, których tam złapią, nie wiem, torturują albo zostawiają na zimnie i że dlatego ludzie im nie będą ufać, nie? O to chodziło.
Ja bym chciał tylko poruszyć taką kwestię, że w mniemaniu niektórych osób można zostać uznanym za mordercę, jeżeli się zabiło muchę tudzież komara, więc o jakiego mordercę chodzi?
Nie, no to jest beznadziejnie, wiesz, tutaj nadinterpretacja, moim zdaniem każdy sobie powinien mieć prawo taką głupotę napisać, jeżeli to nie jest jakoś poparte szczegółami, to nie powinno w ogóle nawet trafiać do analizy żadnej prokuratury.
No, ja też uważam, że po prostu to, że prokuratura się tym zajmuje, jest po prostu wstydem dla prokuratury, tak, że się taką pierdołą zajmują, tracą na to czas, pieniądze nas, podatników, no ale cóż, jakby nie było, propaganda potrzebuje pożywki.
I to, że się pani trzęsie i ryczy, to nie ma żadnego znaczenia. Czy ma znaczenie, ponieważ złamało jej karierę.
No, ale to nie była kwestia sądu, tylko jakiejś tam decyzji już właśnie ostracyzmu. I tutaj bardziej bym właśnie mówił na większą ma stratę, no bo podejrzewam, że to całe postępowanie po iluś latach się skończy z tym, że jej wlepią jakąś karę albo jakiś wyrost w zawiasach i tyle, nie? Natomiast natychmiastowo była reakcja sieci Play i tam innych jej pracodawców i już właśnie nie ma za bardzo angażu, więc najwyraźniej tutaj nie potrzebujemy państwa, które czuwa i będzie tutaj ludzi zamykać czy karać, jeżeli są takie mechanizmy rynkowe, które wystarczają.
Więc po co? To tyle w temacie.
To tyle w tym temacie. Czy mamy jeszcze jakichś celebrytów, którzy się tutaj będą wypowiadali? Chyba mamy, prawda?
Oczywiście, mamy Jacka Kurskiego.
Dalej, bo już 10 po. Co jeszcze przygotowałeś?
Proszę bardzo, niechaj będę przedstawicielem tej celebrytów. No, trudno nie wspomnieć pana Jacka Kurskiego, to ten pan z kolei. Jakby ktoś nie pamiętał, ale myślę, że wszyscy znają.
Znany, no.
Tak, on wciąż żyje i wciąż ma się dobrze niestety. Dostał nagrodę z mediów, które sam finansuje, generalnie więc nie ma to żadnego absolutnie znaczenia. Ale nawet mam jakieś nagranie, nawet nie planowałem tego, to puśćmy, nie wiem co to jest.
Podczas dzisiejszej gali z okazji 12. rocznicy utworzenia internetowego serwisu w polityce.pl prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski został laureatem Nagrody Biało-Czerwonych Róż. Amen. Na urodzinowej gali w polityce.pl w Warszawie pojawili się także przedstawiciele rządu i parlamentu. Wśród nich wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Ach, wspaniale. Musiało być ćwiczenie.
Za swoją odpowiedzialność, za poinformowanie, za rzetelną informację. Zrobi wszystko, żeby te aktywa polskiej niepodległości, które są dzisiaj w naszych rękach, działały i żeby miały siłę przekonywania i obrony naszej tożsamości,
mają,
naszej pozycji i statusu międzynarodowego. Musimy porzucić zmęczenie, zniechęcanie, rodzaj poczucia sytości i uświadomić sobie, że idą bardzo ciężkie czasy. Idą bardzo ciężkie czasy i walka o wartości podstawowe.
Jeszcze minuta.
O obronę naszej kultury, naszej tożsamości, naszej tradycji chrześcijańskiej, naszych interesów gospodarczych, międzynarodowych.
Dobra, idą dobra, wystarczy, bo tak. Tak, nie ryzykuj.
Nie ryzykujmy algorytmów. No dobrze.
Wspaniałe, ale to można sobie tak samo mu przyznać?
A jak to nie? Przecież szkoła wzajemnej adoracji na tym polegają, że przyznają sobie nagrody, tak, w postaci wiaderka wazeliny, kto jest najlepszym wazeliniarzem, no tylko i wyłącznie.
Też tak wyświetlę we tle, żeby dobrze to...
Nie wyobrażam sobie żadnej prywatnej firmy, która by miała na górze takiego prezesa, który by sobie sam przyznawał nagrody i wszyscy by go chwalili w ten sposób i on by sobie potem przemawiał, że jestem super, zobaczcie jak. To szczególnie naprawdę z jego strony narcystyczne.
A to musiałbyś sobie przypomnieć Simpsonów, dlatego że właściciel prywatnej elektrowni atomowej, pan Balance, miał na ścianie tabliczki nie z pracownikiem miesiąca, tylko z właścicielem miesiąca. I co miesiąc dowieszali nową. Także tu wiesz, ma Kurski z kim konkurować.
Aż chciałbym się kogoś zacytować z czata, także komentujcie. Bo nawet nie wiem, jak mam to skomentować. W każdym razie rzeczywiście Jacek Kurski, prezes Naczelnego Urzędu Propagandy w Polsce. Możemy o tym mówić, więc to wyróżnia ten kraj, że w innych krajach nie można mówić. W Rosji nie można, na Węgrzech nie można o tym mówić, na Ukrainie nie można, a w Polsce można, że jest to urząd cenzury. Dostał nagrodę, rzeczywiście Biało-Czerwonych Róż, to się nazywa, sponsorowanego przez spółki Skarbu Państwa, portalu w Polityce, że jest przezajebisty, czyli że obiektywnie przedstawia osiągnięcia tego rządu, bo to podkreślmy, to jest za przedstawianie obiektywnego obrazu osiągnięć tego rządu. A więc a propos kolejnych celebrytów.
No to muszę powiedzieć, że Goebbels by się nie powstydził, a nawet byłby trochę zazdrosny.
No, aczkolwiek on bardziej cenzurował media opozycyjne, a tutaj no w sumie też się cenzuruje. No, nie oszukujmy się, że większość konkurencji została albo wykupiona, albo jest finansowana przez media rządowe. I tutaj powiedzmy, że wielu gdzieś tam publicystów, których gdzieś, nie wiem, ceniliśmy, nie wiem, Rafał Ziemkiewicz chociażby, albo Rafał Mazurek bodajże, albo no, kilku innych jeszcze byśmy mogli wymienić. To są ludzie, którzy gdzieś tam byli na jakichś etapach podkupieni przez spółki Skarbu Państwa. O, przecież całe Radio Wnet, przecież jak kontestacja powstawała, to powstawaliśmy równocześnie z panem Skowrońskim, którego imienia zapomniałem w tym momencie, który stworzył konkurencyjne Radio Wnet, które było wtedy, przypominam, pod hasłem rozwalimy Unię Europejską. Takie było ich hasło. Potem wzięli 1,5 miliona złotych dotacji, a jak im się skończyło, to wzięli kolejny milion. Więc już wtedy przestali rozwalać Unię Europejską, a potem wzięli kolejne 800 tysięcy, bodajże już stricte od partii rządzącej. No i tak wygląda celebryckie gdzieś tam, nie wiem, dziennikarstwo też. Nie wiem, to ktoś chce coś dodać?
Nie, no tylko chciałem powiedzieć, że teraz są w ogóle w eterze dostępni w kilku miastach, także jakoś to się im opłaciło.
No, czy no to opłaca się brać pieniądze skądś tam. No, czy no, pytanie, jaka jest cena? Znaczy, bo ja nie mam, tak już nie jestem tak bardzo dogmatycznie nastawiony jak przed laty, że to jest kradzież, no bo jest wciąż, ale czasem warto ukraść. Tylko, że na przykład takie Radio Wnet ukradło, no i stępiło pazury. Znaczy, jakby to było tak, ta kradzież była przeznaczona na to, że już w takim razie nie przedstawiamy niczego wartościowego. Już wszystkie te audycje, które ja osobiście z dużej ciekawości były ze 2-3 audycje, które słuchałem, straciły impet. Nie ma już tego. Jakby danie komuś pieniędzy kradzionych z budżetu państwa albo unijnego, czyli z jakiegoś tam państwa, powoduje, że dziennikarstwo umiera. No, to nie działa. No, nie widzę przykładów takich, które są skuteczne, gdzie damy na dziennikarstwo i gdzie ono przeżyje. Chyba, że widzicie gdzieś, bo ja nie widzę takiego przykładu.
Nie ma. Na Węgrzech niestety jest przykład tego właśnie, jak zniszczono niezależne media, no i jak to wpłynęło pozytywnie na wynik partii rządzącej i w tym kierunku chyba idziemy.
I to jest niestety też przy celebrytach. Znaczy, że w momencie, kiedy mamy szeroko pojętych celebrytów, szeroko pojętych, super być celebrytą, nie? Tylko, że w momencie, kiedy celebryta żyje z kontraktów ze spółkami Skarbu Państwa, no po co go słuchać, nie? Po co słuchać Majchrowskiego, nie? Po co słuchać Kurskiego? Cejrowski w tym momencie bardzo ciśnie na reklamy, którego można lubić albo nie lubić, ale go teraz nawet prywatne media, czyli YouTube go bardzo tam gdzieś tam zdemonetyzował. No i aż jestem ciekaw, co on ciekawego powie, ponieważ Rafał Ziemkiewicz, który kiedyś był bardzo ostrym piórem, bardzo ostrym głosem też, w momencie, kiedy zaczął żyć ze spółek Skarbu Państwa, to też się tak po prostu rozmemłał. Tak samo Mazurek i cała reszta. Ale potem jak powrócił, to widzę daleko idącą zależność pomiędzy finansowaniem czyjejś działalności, a tym, czy należy go słuchać, czy nie. I myślę, że należy patrzeć na źródła zaopatrzenia osoby, która się wypowiada. Bardzo, bardzo, bardzo zależność jest ścisła. To tyle ode mnie.
Adrian?
Ja na razie wszystko.
Dobra, no to jak chcecie, to mam jeszcze jednego newsa w innym temacie.
Dawaj.
Może tym będziemy powoli kończyć, ale tutaj mi się bardzo spodobało. Może jeszcze przypomnimy tutaj taka bardziej może znana sprawa. Czekajcie, ja sobie sprawdzę, bo tu coś widzę, że jestem za cicho. Właśnie, a propos też może trochę cenzury. Pewna pani na poczcie wypowiedziała się w kilku ostrych słowach do pana Michała Cieślaka, który jest ministrem.
Pana domyśliciela.
Powiedziała mu, że tak, że jest drogo, jest drożyzna, że nie podoba jej się to, co się dzieje, że rządzi źle rządzą i że no i że po prostu, żeby się poprawili, nie użyła wulgaryzmów, nie naskoczyła na niego jakoś wielce, po prostu mu powiedziała swoje krytyczne słowa. No i po 15 minut po jego wyjściu dostała telefon z sekretariatu z Kielc, że musi, to się działo chyba w Pacanowie, że musi się zgłosić natychmiast do pana dyrektora. Z uśmiechem na ustach zapytałam, co się stało. Nie miałem pojęcia, że wszystko będzie miało taki wydźwięk. No, chciałabym, żeby zostało to potraktowane jako incydent, wydarzenie, które nie będzie miało wpływu na moją pracę. Mam dobre wyniki i przychody. Pracuję w Pacanowie 11 lat bez żadnej skargi, więc uważam, że nie zasłużyłam na taką karę. Tak. No i pani została zawieszona. Trochę się zrobiła chryja i nagłośniono ten temat, więc może to ją uratuje, ale generalnie no, robi się strasznie, bo można sobie właśnie kogoś zwolnić jednym telefonem i takie sytuacje na pewno też ograniczają te negatywne wypowiedzi. Trochę się to wiąże z tym, co mówiliśmy i trochę mi się przypomniało, co ostatnio słyszałem Jordan Peterson powiedział, że jeżeli jakiś władca nie potrafi mieć klauna, no to jest tyranem, tak? No i chyba tutaj dochodzimy do tego punktu, kiedy już nie można nawet ani wyśmiać, ani skrytykować, bo władca nie pozwala, nie wytrzymuje tego i kara nawet taką krytykę.
Nie dramatyzujmy, nie, no kurczę, to jest wciąż tak, że właśnie to jest bycie, no to ona nie jest celebrytką, nie? Ona jest naczelnikiem poczty w Pacanowie. Przytoczmy to słowo, w Pacanowie.
To jakby nie było celebryckiej miejscowości.
Tak, no. Gdzie można być lepszym Stańczykiem, jak nie w Pacanowie? Więc można krytykować, no tylko nie można mieć tych źródeł zaopatrzenia w budżetówce. No, nie da się. Nie da się krytykować swojego zaopatrzeniowca. No, tak jakbyś krytykował swoją firmę, dla której pracujesz. No, w pewnym momencie powie, że no, nie krytykuj nas, bo generalnie ci płacimy.
No, nie, prywatnie mógłbyś, bo to nie była jakaś rozmowa, wiesz, że ona siedziała przy tłumie ludzi, tylko facet do niej przyszedł i rozmawiali, więc wielu firmach jest jednak jakaś taka kultura, że możesz szefowi powiedzieć, ej, słuchaj, może byś jednak zrobił inaczej, nie podoba mi się twoja decyzja i cię nie wywali od razu.
No tak, ja też mam wrażenie, że w mojej firmie też by tak było, że raczej ludzie są wyluzowani, że każdy ma poczucie swojej wartości gdzieś. No nie oczekujmy po urzędnikach PiS-u, że oni mają poczucie własnej wartości. No, tam to nie są ludzie z poczuciem humoru, to raz, a z poczuciem własnej wartości no, z całą pewnością nie. Wiedzą, że robią coś niefajnego i z całą pewnością nie zasłużyli na to, żeby tam być. Nie? Że jeżeli ktoś zarabia w mediach publicznych po 20 parę, 30 parę, 50 parę tysięcy złotych, no to nie dlatego, że na tyle zasłużył, no, tylko dlatego, że tam nikt inny nie chce pracować i że nikt nie chce firmować swoją twarzą tego. Więc musisz się zgodzić. No jak chcesz być teraz w budżetówce, no to niestety nie możesz krytykować jedynej słusznej roli partii. Nawet jak tam byłeś 30 lat, trudno, no to jesteś. Jeżeli ktokolwiek był w jednej firmie więcej niż 10 lat, to jest już coś nienormalnego. Nawet 5 lat, jak mówi Tad Witkowicz, to 5 lat to jest gdzieś taka górna granica, tak? Pracy w jednej firmie, że w momencie, kiedy Tad Witkowicz, czyli osoba, którą gdzieś tam zapraszaliśmy, który był naszym również gościem kilkukrotnie w kontestacji, jest miliarderem przy okazji zupełnie, który mówi, że jeżeli wertuje CV swoich kandydatów dla różnych tam firm, to mówi, że praca poniżej 5 lat w jednym miejscu pracy, w sensie firmy, to jest coś podejrzanego, ale powyżej 10 lat to jest też coś podejrzanego. Znaczy, to jest gdzieś tam ten okres, kiedy należy zmienić raczej firmę. Znaczy, w sensie należy. No, należy przynajmniej wyjaśnić, dlaczego pracujesz tak długo w jednej firmie. Bo być może super awansujesz i tak dalej, ale no, generalnie jest to coś nie tak. Po 5 latach jest naturalny gdzieś cykl w tej chwili zmiany firmy. Więc nie żałujmy tam gdzieś jakieś budżetówki.
Ale czekaj, bo tutaj są jakieś nowe informacje, widzę.
Dawaj.
Znalazłem. Po odezwie i słowach marszałka, że jak sam się nie poda do dymisji, to go usuną, minister podał się do dymisji. Rzeczywiście znalazłem, słuchajcie. Jednak tutaj nacisk miał sens. Wróciła pani do pracy. Groziło jej zwolnienie, gdyż poskarżyła się ministrowi na drożyznę. Posłowie Lewicy złożyli w sprawie zawiadomienie do prokuratury i Państwowej Inspekcji Pracy. Gdy sprawa nabrała rozgłosu, minister stracił stanowisko, a coraz więcej osób przy okazji wizyty w Pacanowie zaczęło przychodzić na pocztę. Jak tu nagle listy musieli wysyłać. Fajnie, że nas odwiedzają.
Przekazy pocztowe.
No, czyli tutaj pogroził pan Morawiecki, tak? I jednak się udało panią obronić. No to dobrze, że jakiś tam rozgłos spowodował. No ale ile przecież będzie takich sytuacji, kiedy sprawa przecichnie, kiedy nikt się jakby tutaj nie odezwie do mediów i po prostu straci pracę.
Ale dlatego nagłaśnianie jest ryzykowne, wiemy, ale kurczę, bywa czasem ostateczną gdzieś tam bronią, że bardzo rzadko się ludzie boją nagłaśniać swoje prywatne rzeczy, bo to była prywatna rzecz tej osoby. Także ona była wezwana na dywanik, mogła być zwolniona i nie bała się, nie? Że a kurczę, upublicznię, nie? Może przegram jeszcze więcej, a może wygram. Wygrała. No.
Ja tutaj widzę analogię do sytuacji z panią Kuldej-Szatan, tak? Ty, panie naczelnik, też wolno powiedzieć, co chce i w ogóle temat nie powinien w ogóle się pojawić, bo sama propozycja, sama ta groźba kary w ogóle nie powinna istnieć. Mhm. Bo więc właśnie to jest pokazane, jak z błahe sprawy się rozdmuchuje w taki zły sposób, żeby próbować coś na tym zyskać. W przypadku pani Kuldej-Szatan chcą zyskać sławę prokuratorską, a tutaj chce się zyskać posłuch, który jest niezasłużony.
Ja może jeszcze wrzucę tutaj na sam koniec rzeczywiście. W Marku, to pilnuj mnie ostatnie 2 minuty dosłownie, ponieważ bardzo, znaczy tutaj wertowaliśmy newsa, jeżeli chodzi o, ja wiem, że to nie jest do końca powiązane z celebrytami, ale to wiem, to się później nam będzie już nieaktualne. Ponieważ w Polsce mówiliśmy o locie, że oni tam mieli konflikt z kontrolerami lotu i że to w ogóle tak, że to było bardzo niefajne, że chcieli ich, znaczy nie tyle pozwalniać, co obniżono im pensję. Znaczy, że Polska była tutaj pierwszym gdzieś tam prowodyrem tego, że zraziła do siebie kontrolerów lotu, ale wcale nie jest jedyna. Mhm. Ponieważ jak donosi właśnie między innymi Rzeczpospolita, podobne problemy ma teraz cała Europa przynajmniej, znaczy przynajmniej o Europie mówią media, że brakuje kontrolerów lotu. Znaczy, że aż mnie to zastanawia, co się z nimi stało wszystkimi. Znaczy, bo jakby jest, newsy donoszą, że ci ludzie, którzy zostali zwolnieni w ostatnich 2 latach zerwania właśnie tych ciągów pracowych, znaleźli sobie inną pracę. I teraz ich nie ma. I teraz nagle ruch wrócił i czekają nas strajki na wszystkich lotniskach. Tutaj między innymi jest czwartkowy strajk na paryskim lotnisku oczekujący w najbliższym. No
tak, czyli jednak chyba nie zarabiali za dużo, skoro byli sobie w stanie znaleźć inną pracę, nie?
Ale trzeba mieć uwagę, że oni mogą wszyscy pracować w lasach w Polsce. Pamiętajcie o tym, że teraz zbranie chrustu jest bardzo opłacalne i może nawet zarabiają więcej niż jako na stanowiskach kontrolerskich, które mieli.
No tak, ale są kolejki po chrust. Jak już wywołałeś temat, to jeszcze powiem o tym, że są kolejki po chrust. Wiecie? Zainteresowanie drewna w lasach jest tak duże, że w niektórych nadleśnictwach tworzą się kolejki i trzeba zapisywać się na listy. Nawet dla zapisanych opało może nie starczyć. Skala poruszenia słowami o możliwości zbierania chrustu zaskoczyła samego autora, czyli ministra klimatu, wiceministra Edwarda Siarkę. No, na Pomorze zaczęły powstawać listy z chętnymi do zbierania drewna, a leśnicy obawiają się, że niektórzy będą musieli odejść z niczym. Każdorazowa chęć skorzystania z okazji zaopatrzenia się w drewno na terenach lasów państwowych odbywa się za zgodą i na warunkach określonych przez miejscowego leśniczego, który wskazuje miejsce, rodzaj oraz zasady pozyskiwania surowca. Jak można skomplikować najprostszą rzecz, jaką jest pójście do lasu po kilka suchych gałązek zbiurokratyzować i jeszcze się okazuje, że brakuje.
Zasady pozyskiwania surowca, to jest bardzo kluczowe słowo. Znaczy, okej, okay, bo to może jest śmieszne, ale to będzie straszne w momencie, kiedy temperatura spadnie i kiedy ludzie będą musieli naprawdę sobie kupić te rzeczy na opał. Ponieważ to też nie jest tak, że można sobie pójść, nie? Tylko to trzeba chyba jakimś autem przyjechać. Ja nigdy nie miałem domu.
Doświadczenie i wszystko. No, ale widzisz, no, a ja zbierałem, kurczę, kiedyś zbierałem bez pozwolenia. Dawno temu, jakby to.
Udało ci się? Jak przedawnienie cię objęło już, czy jeszcze nie?
Tak, już mnie objęło, byłem jeszcze wtedy chyba dzieckiem i po prostu się zbierało kilka rzeczy i się robiło ognisko, nie? No nie wiem, czy ktoś z was robił ognisko tak bez, nie wiem, swój chrust przywiózł, czy jak?
Znaczy, no ja pamiętam, są takie filmy na przykład, że generalnie jeżeli cię ziom po zmroku dopada, to wtedy rozpalasz ognisko. Tylko tak mam wrażenie, że to już było wiele lat temu, kilkaset przynajmniej, jeżeli nie kilka tysięcy lat temu, że od tego czasu cywilizacja urosła do tego, żeby nie musieć się przejmować, że jak zapada zmrok, to musisz mieć...
A nie daj Boże, jakbyś dla kogoś zebrał i mu sprzedał trochę chrustu, to już by było zupełnie nielegalne wykorzystanie surowca.
Że to Putina się teraz oskarża o cofanie cywilizacji gdzieś kilkaset lat wstecz swojego kraju, to Polska to też chyba będzie trochę, nie? Takie cofnięcie się, że nie można...
Do jesieni. Poczekamy do jesieni. Dobrze, będziemy kończyć. Słuchajcie, słuchaliście kontestacji.
Ja tylko chciałbym dodać, że ten chrust jak chrust, ale ja przewiduję nielegalną wycinkę drzewa.
Drzewa też.
Nie zdziwcie się, jak będziecie przejeżdżali w sobotę na spacerku około lasu i zobaczycie dużo drzew przy drodze, a już za tydzień zobaczycie, że te drzewa się cofnęły o 3 metry. Magicznie. Bo jakby nie było, chciałbym was poinformować, że na Śląsku cena tony węgla jest około 3000 zł.
Tak, rośnie, rośnie. A w zimie jest jeszcze droższy, więc to dopiero są początki. Kończymy, słuchajcie. Zapraszamy za tydzień. W poniedziałki po 21 jesteśmy z wami na żywo, a w międzyczasie oczywiście wszystkie nasze na dole miejsca, gdzie można nagrania znaleźć z wielu lat do tyłu. I zapraszamy do sponsorowania. A ja się już z wami żegnam. Mówił do was Marek Zemsta.
Marcin Kłokoksiński.
I ja ten. Dobry wieczór. Przepraszam, a czyli dobranoc.
Dobranoc.
A dobranoc.
Wychodzimy!